Kazanie. Nie wiem, na ile lubicie kazania multimedialne. Nigdy nie wolno z tym przesadzić. Pamiętam jedno z kazań, o którym słyszałem. Bracia bardzo chcieli, że tak powiem, z multimedialnie w ogóle wszystko zrobić w kościele. Starszemu człowiekowi, pastorowi, więc dali pilota, ale że chcieli mieć 5D, a nie tylko obraz. To po prostu dźwięki zaczęli podkładać pod jego kazanie, no i to trochę nie wyszło, bo tam, gdzie miała być burza i pioruny, była cisza, a tam, gdzie miała być cisza, były pioruny, burza. I w końcu tym takim przybornikiem gdzieś tam rzucił w kąt i powiedział, dość tego. I w tym zborze już skończyły się multimedialne kazania. Więc nie wolno z tym przesadzić, bo my idziemy w takim kierunku, w którym może się zdarzyć, że kiedy nam wyłączą prąd, to nie będziemy wiedzieli, co powiedzieć. Z czego przeczytać? Bo przecież z komórek już zaczęliśmy czytać pismo. Kto tam książki do zboru będzie nosił? Książki to dobre na półkę położyć. Ale idziemy w tym kierunku i za niedługo po prostu, jak nam tylko wyłączą pstryk, nie będziemy wiedzieli nawet, gdzie Pan Bóg jest. No wszędzie, tak? Oczywiście ubarwiam po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jest gdzieś granica. Myśląc znowu o świętach Narodzenia Pańskiego, powiem tak, nie da się tego oddzielić od celu, dla którego On przyszedł. Ja się narodziłem i na to przyszedłem, powiedział Pan Jezus, Ewangelii Jana, 18 rozdział, aby dać świadectwo prawdzie. Całe Jego życie zmierzało ku temu, by dać świadectwo prawdziwemu Słowu Bożemu, które zapowiadało Boży ratunek. Wszystko, co napisano w Starym Testamencie, nawet Jezus sam mówi, o mnie Mojżesz napisał. Wszystko od pierwszej księgi do ostatniej jest o Jezusie Chrystusie. W tej samej Ewangelii, 6 rozdział, 38 werset, Pan Jezus powiedział, zstąpiłem z nieba, aby wypełnić nie wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Przyszedł z nieba do ludzi i całe życie swoje skoncentrował na woli Ojca. On tak bardzo skoncentrował na tym swoje życie, że mógł świadomie powiedzieć, że wola Ojca jest jego pokarmem. Trudno jest oddzielić Jego przyjście od celu, dla którego przyszedł i był bardzo świadomy tej godziny, która się zbliża, tej chwili zbawienia. Sam mówi, nadeszła godzina, a wcześniej jeszcze nie nadeszła moja godzina. I stało się. Pan Jezus jednej nocy zmienia świat, zmienia życie ludzi. Tej nocy, której był wydany, czytamy przed Wieczerzą Pańską. Tej nocy. Wiele rzeczy się wydarzyło tej nocy. Słowo Boże mówi nam troszeczkę o tym i dzisiaj przez ten niewielki czas, jaki mamy, postaram się coś powiedzieć o tym celu, o tej niezwykłości, jaka się zdarzyła nam, którzy przyjęliśmy Chrystusa. A może też to będzie wyzwanie dla tych, którzy jeszcze takiej decyzji nie podjęli. W liście do Efezjan apostoł Paweł w 2 rozdziale 13 wersecie napisał byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. I Słowo Boże mówi w tym kontekście szerszym o relacjach, w jakich znaleźliśmy się, jako Boży lud, jako Kościół. Ta bliskość przez Chrystusa powoduje, że jesteśmy braćmi i siostrami w Nim, bliscy sobie. Bliskość, jak widać, nie musiała powstać z powodu zbieżności wieku, czy z jakiegoś kierunkowego wykształcenia, czy nawet nie z powodu wspólnych interesów, zawiązania się jakiejś spółki, czy nawet nie z powodu znajomości, bo wielu z nas tutaj się nie znało. jakiekolwiek ludzkie powody nie istniały, byśmy mogli być tu wszyscy razem. Ludzie wierzący są bliscy sobie, nawet nie ze względu na jakąś wspólną wizję, wspólne zainteresowania, ani nawet nie z powodu wspólnego usługiwania. Tą bliskość czyni krew Jezusa Chrystusa, pod której działaniem się znajdujemy. I prawdopodobnie, gdyby właśnie nie działanie i moc tej krwi Chrystusa, wielu z nas po prostu nie widziałoby się nawet w tym miejscu. Nie widziałoby się w ogóle w Kościele Pana Jezusa. Rozeszlibyśmy się, nie mielibyśmy nic ze sobą wspólnego. O bliskich sobie ludziach mawiamy, że to jest rodzina, że to są krewni, przynajmniej krewni. Ale kiedy czytam Boże Słowo, Biblia mi mówi o duchowej rodzinie. I pozwolił ją Bóg nam utworzyć dzięki temu, który przyszedł z nieba, który narodził się i na to przyszedł, aby dać świadectwo, aby potwierdzić, że Słowo Boże jest prawdziwe. A więc byliśmy obcy przymierzą izraelskim, zawierającym obietnice. Nie mieliśmy nadziei. Nasze nadzieje były złudne, krótkotrwałe. Żyliśmy jak niegdyś żyli poganie, co prawda w innej kulturze i cywilizacji, ale bez Boga na świecie. Byliśmy dalecy Bożej rodzinie, a teraz przez Chrystusa staliśmy się bliscy. Krew Pana Jezusa jest źródłem istnienia tej rodziny i mocą, dzięki której trwamy jako Boża rodzina. Boży Kościół to moc Jezusa Chrystusa i Jego krwi. Ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekła go nie są w stanie przemóc, nie przemogą go, powiedział Pan Jezus. Kilka myśli na temat krwi. Krew w Biblii ma ogromne, ogromne znaczenie. Pierwszy fragment. List apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 8 do 10 wersetu. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Zobaczmy, każdy człowiek, który nie został usprawiedliwiony tą krwią, żyje w niebezpieczeństwie. Ludzie najczęściej szukają usprawiedliwienia w dobrych uczynkach, wierzą, że jeśli tych dobrych uczynków będzie trochę więcej niż tych złych, to ten fakt usprawiedliwi ich przed Bogiem. Ale to jest ogromny błąd. Dlaczego w ogóle szukamy usprawiedliwienia? Skąd taka potrzeba? Skąd ta mnogość religii, powiedziałbym, polegających na czynieniu dobrych uczynków, na takiej próbie powrotu do Boga, jakkolwiek go różne nacje, narody rozumują? Skąd ta koncepcja polegająca na czynieniu tylu dobrych uczynków, ile to możliwe, by zadowolić Boga, by zaskarbić sobie Jego łaskę? Skąd ta myśl, by być dobrym w swoim życiu? Z powodu grzechu, z powodu upadku, w jakim człowiek znalazł się przed Bogiem. Każdy z ludzi przed Bogiem przecież jest grzesznikiem. Nie wszyscy się chcą z tym zgodzić. Świadomie bądź nie, większość ludzi chce jednak przeżyć swoje życie w miarę dobrze. Może nie wszyscy są świadomi Bożego gniewu, czyli tego, o czym Biblia mówi, że to przyjdzie, ale jakoś chcemy to życie zakończyć, powiedziałbym, takim happy endem, żeby to było tak jak w amerykańskim filmie i żyli długo i szczęśliwie. Ale życie wielu ludzi właśnie się tak nie skończy. Ktoś porównał grzech do wielkiej przepaści oddzielającej ludzi od Boga. I wyobraźcie sobie, że ta przepaść istnieje i niech będzie ona miała dla potrzeby tego kazania 10 metrów. I wyobraź sobie, że trzech ludzi postanawia przeskoczyć tą przepaść, by znaleźć się po tej stronie, po której znajduje się Bóg. Jeden skoczy 5 metrów, drugi jest lepszy od poprzedniego, więc skoczy 7 metrów, a trzeci jest naprawdę dobry i skacze 9 metrów. Czy któryś z tych ludzi, czy któryś z nich znalazł się w lepszej sytuacji od swojego poprzednika po takim oddanym skoku? No oczywiste jest, że nie, prawda? Jest to taki obraz mówiący o tym, że grzech jest tak wielką przepaścią, tak dużą barierą, że żadna liczba ludzkich umiejętności, zdolności, dobrych uczynków nie jest w stanie nas usprawiedliwić przed Bogiem. Z powodu tej beznadziejnej sytuacji człowieka Bóg posyła na świat z nieba swojego Syna, aby On zmienił tą sytuację. W liście do Rzymian, więc czytamy rozdział wcześniej, 4, rozdział 5, werset. Gdy zaś kto nie ma uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. W Bożej rodzinie przecież czynimy wiele dobrych uczynków, ale żaden z nich nie ma mocy nas usprawiedliwiać przed Bogiem. Tylko Jego ofiara, tylko Jego przelana krew dla naszego życia ma moc to czynić. I to jest przedmiotem wiary. No bo jak krew? Ktoś mógłby powiedzieć, może jakieś dziecko, dlaczego nie mleko? Dlaczego nie woda? Dlaczego krew? Trochę to jest tak, jak z tym wężem na pustyni miedzianym, gdzie Izraelici ginęli od ukąszeń węży i kiedy Mojżesz sporządził miedzianego węża na pustyni, każdy z ludzi, który został śmiertelnie ukąszony przez węża, musiał spojrzeć na tego miedzianego węża, który kojarzył mu się z tym bólem i z tym nieszczęściem, musiał spojrzeć osobiście i zaufać, że w tym spojrzeniu jest ratunek, że w tym wężu, że w tym akcie, powiedziałbym, jest ratunek. A więc bez wiary to nie mogło działać. Tak samo krew Jezusa Chrystusa bez wiary nie działa. Cóż pomoże informacja o tym, że krew ma takie możliwości, krew Chrystusa? Jeszcze o tym powiem, dlaczego za chwilkę, dlaczego krew. Gdy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, mocą tej ofiary Bóg przypisuje ci sprawiedliwość swojego Syna. I to jest jedyna ochrona i jedyne usprawiedliwienie, które Bóg uzna w dniu sądu, w dniu spotkania z Nim. Uczynki to owoc jedynie naszej przemiany, to wyraz wdzięczności Bogu za zbawienie, a nie sposób zapracowania, zasłużenia na zbawienie. Pójdźmy dalej. Krew. Biblia mówi, że krew dokonuje odkupienia. Przepraszam. Apostoł Piotr w swym liście powiada, nie rzeczami, to jest 1 Piotra, 1 rozdział, widzimy, nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Ta krew została nazwana cenną, kosztowną. Ludzki grzech osiągnął taki rozmiar, że nie istniał żaden sposób, nie było żadnego odpowiedniego, równie cennego środka, aby i skutecznego tym samym, aby zrównoważyć, czy też zapłacić, zadośćuczynić za popełnione przez ludzkość zło. We fragmencie tym pojawia się słowo wykupieni. I to słowo zakłada, że byliśmy czyjąś własnością, byliśmy jakby zakładnikami, potrzebowaliśmy zostać wykupieni przez Boga właśnie z niewoli. Jezus Chrystus to Boży sposób wykupienia nas z niewoli. Biblia powiada, że człowiek jest niewolnikiem grzechu. Czemu ktoś ulega, tego staje się niewolnikiem, napisał apostoł Piotr. Na czym ta niewola polega? Na tym, że nie możemy uniknąć zła. Nie możemy pozbyć się zła. Nie możemy trwale sprzeciwić się złu, bo grzech spenetrował nasze życie całkowicie. Grzech zdeterminował nasze działania, nasze zamiary, nasze dążenia, nasze intencje, nasze plany, nasze motywy serca. Grzech całkowicie spenetrował nasze życie i zdominował, przejął kontrolę. Wskutek tego człowiek nie może zbliżyć się do Boga, nie jest w stanie zbliżyć się do Boga, chociaż nie rezygnuje z takich prób. Czy nie wystarczy być dobrym człowiekiem? Co to znaczy być dobrym dla Boga? Pan Jezus powiedział, co to znaczy być naprawdę dobrym. W kazaniu na górze padają słowa: bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec wasz doskonały jest. Ale któż może wznieść się na taki pułap dobroci? Czy ktoś z nas osiągnął już taki stan, taki poziom życia, by w ten sposób określić, zdefiniować to, że jest dobry? Żaden z ludzi. Bo grzech niewoli nas i nic z tym nie możemy zrobić, niczego nie możemy zmienić. Biblia w pierwszej księdze, pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, 5-6 werset powiada: Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenie jego serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi, bolał nad tym w swoim sercu. Zobaczmy, Biblia mówi, że grzech towarzyszy nam od początku. Grzech jest złem, które czynimy. Grzech jest również każdym zaniechaniem czynienia dobra, gdy mamy taką możliwość, aby to uczynić, lecz tego nie robimy. Biblia nazywa grzechem także nasze złe, niewłaściwe, pożądliwe myśli. A nawet to, co nie wypływa z przekonania, a więc jest niezgodne z naszym sumieniem, również Biblia nazywa grzechem. I na tym właśnie polega niewola, że nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Że grzech jest tak natrętny, tak uporczywy, tak przykleił się, powiedziałbym, jak grzeb psiego ogona, że nie jesteśmy w stanie się od tego odkleić. Nie możemy tego zmienić. A to jest właśnie przyczyną tej wielkiej przepaści oddzielenia od Boga. To jest grzech wraz z wszystkimi konsekwencjami. I to jest właśnie też odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg musiał posłać Jezusa z nieba na ten świat. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jest tu czas przeszły. Ludzie zginęli. Są martwi w swoich uczynkach. Bóg posłał swego Syna. Pozwolił, aby On złożył ofiarę, aby Jego krew była przelana, bo nie było niczego porównywalnego, wartościowego, skutecznego i doskonałego, co zmieniłoby naszą sytuację. Cena była niewyobrażalna, ale była porównywalna z rozmiarem długu wobec Boga, z rozmiarem winy, rozmiarem grzechu. Dlaczego krew jest tą walutą, którą Bóg szanuje? Stary Testament powiada, że we krwi jest życie. Izraelici wiedzieli, że pozbawiając człowieka krwi, pozbawią go życia, dlatego jedno z przykazań mówi o tym, by nie przelewać krwi. Nie zabijaj, nie odbieraj życia, nie morduj. Pobożni Żydzi nie jedli niczego, co zawierałoby krew. Bóg przekazał im, dał im nakaz, przykazał im wstrzymywanie się od rzeczy zawierających krew. Oni otaczali świętością krew. I nie tylko ze względów zdrowotnych to czynili, co może znaleźć jakieś wytłumaczenie w takich, a nie innych warunkach sanitarnych na pustyni parę tysięcy lat wstecz, ale dlatego, że we krwi jest życie, a życie to świętość. Czy jest coś cenniejszego dla człowieka niż życie? Krew ma ścisły związek z życiem. Dosłownie, gdybyśmy mieli na myśli nasz układ krwionośny, układ krążenia, to wiemy, że krew rozprowadza tlen, prawda, po całym naszym ciele. Krew usuwa dwutlenek węgla, jest w stanie usunąć wszelkie toksyny, ułatwia przystosowanie się do zmian temperatury, pomaga zwalczać wszelkie choroby. Bez krwi życie byłoby niemożliwe. Bez krwi niemożliwe byłoby przeżycie. Krew jest i była najcenniejszym skarbem, jaki istnieje na ziemi. Życie możliwe jest bez ręki, życie możliwe jest bez nogi, bez oka. Nawet Pan Jezus powiedział, że lepiej byłoby wam wejść do Królestwa Bożego bez ręki czy jakiegoś innego organu, niż zachować je wszystkie, ale minąć się z Królestwem Bożym. Niemożliwe jest jednak życie bez krwi. Nie jest więc, wiecie, czymś w ogóle dziwnym, że to właśnie krew jako ten nośnik życia stała się tą drogocenną walutą, dzięki przelaniu której Bóg odpuszczał winę grzesznikowi. Tak jak karą za grzech jest śmierć, a więc utrata życia, tak samo przywrócenie do życia istnieje przez krew. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, 11 werset. Życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Bóg wybrał krew. A stało się to już właściwie w pierwszej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział, 21 werset, w którym czytamy: i uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Po tym, jak ci pierwsi ludzie zgrzeszyli, zostali wypędzeni z ogrodu Eden, a więc powstała ta ogromna, nie do przeskoczenia przepaść, Bóg od razu zaczyna szukać sposobu, aby pomóc tym ludziom. A więc daje im odzienie, aby zakryć ich nagość, a ta nagość to była konsekwencja grzechu. Ale żeby Bóg mógł dać skóry tym ludziom, mówiąc dosłownie, musiało zginąć zwierzę. Po raz pierwszy musiała zostać przelana krew dla czegoś takiego, aby pomóc człowiekowi w jego upadku. A więc Izraelici, później szukając odpuszczenia Bożego, mogli przez ofiary ze zwierząt, których krew przelewano, przebłagać Boga. Te ofiary nie były doskonałe. Były składane rok w rok, a właściwie nawet dzień w dzień składano różne ofiary na ołtarzu. Ale gdy przyszedł Pan Jezus Chrystus i przelał swoją krew jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata, bo tak o nim czytamy, to Biblia mówi, że jego ofiara stała się doskonała. Uczynił to raz na zawsze, mówi list do Hebrajczyków, co oznacza, że nie ma potrzeby powtarzania tej ofiary przez jakiekolwiek obrzędy. A więc to, co najmniejsze, stało się z Betlejemu judzkiego, wyjdzie to, co najmniejsze, tak? Najmniejsze Betlejem judzkie. Z tego miejsca wychodzi cudowne zbawienie, niezwykłe zbawienie całej ludzkości, ratunek dla całej ludzkości, jednorazowa, wystarczająca zapłata, przelana krew Syna Bożego za nasze grzechy, by odkupić z niewoli grzechu ludzi. Krew Jezusa Chrystusa ratuje od grzechu i śmierci do wiecznego życia z Bogiem. Nie tylko od, ale również do. Pójdźmy kawałek dalej. List cytowany już do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Sumienie to nasz taki wewnętrzny instrument, który z powodu grzechu się po prostu rozstroił. Oczywiście on daje znać nam o sobie, co jest dobre, co jest złe. Ludzie dokonują wyborów, ale ciągle brzmią fałszywe dźwięki, ciągle chybiamy celu. I jest wielka potrzeba. Potrzebujemy, aby nasze sumienie zostało oczyszczone od tych fałszywych dźwięków, aby na nowo zestroić je z Bogiem. Mówiąc oczywiście jakimś obrazem, potrzebujemy, aby Bóg, krew Jezusa Chrystusa dotknęła naszego sumienia. Sumienie musi być oczyszczone od czego? Od martwych uczynków. Izraelici trwali w zwyczajach, obrzędach, przestrzegali świąt, przestrzegali przykazań, składali rok w rok ofiary, dzień w dzień, a chociaż robili ciągle tyle pobożnych rzeczy, ich sumienie nadal nie dawało im spokoju. Wiedzieli, że to nie wystarczy. Więc co robili? Robili ciągle to samo. Rok w rok, tydzień w tydzień, sabat w sabat, dzień w dzień. Składali ofiary, chodzili do świątyni, odprawiali posty, modły, czytania, przestrzegali wszystkiego, co religia nakazywała. I to była taka ich ówczesna religia, dzisiaj powiedzielibyśmy religia konfesjonału i mszy. Idźcie, ofiara spełniona, a za tydzień dokładnie jest to samo. Znowu ceremonia, znowu obrzęd, znowu ofiara, a za tydzień idźcie, ofiara spełniona i znowu to samo. Czy to jest złe żyć religijnym życiem? To nie jest złe. Złem staje się wtedy, gdy myślisz, że to jest twoja droga do Boga, że myślisz, że to wystarczy, aby podobać się Bogu. Złem staje się wtedy, gdy myślisz, że to jest metoda dostania się do Boga, że to jest sposób otrzymania od Boga jakiejś łaski, zbawiającej łaski. Gdyby to wystarczyło, nie musiałby przychodzić Syn Boży na ziemię, nie musiałby oddać swojego życia, nie musiałby w tak okrutnej śmierci stracić życia, przelać swojej krwi, bo religijne, dobre życie by wystarczyło. Jeden z takich porządnych, bogobojnych ludzi, o których mówi Biblia, on nazywał się Korneliusz, nie był Żydem. Dzieje, 10 rozdział, o nim mówi tak. A pewien mąż z Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. No właśnie, popatrzcie, wielu ludzi w tym miejscu się zatrzymuje i zastanawia się, czy czegoś potrzeba więcej. Skoro dociera do Boga to, co robię, to czego więcej chcieć? Przecież moja religia działa i czuję się z nią dobrze i wiem, że ona działa. Ale czy to, co robię, wystarczy, aby mieć pewność zbawienia? I tu pojawia się niepewność. I tu też nie kończy się ta historia. Bo gdy tam Piotr dotarł, tak później zrelacjonował to wydarzenie swoim współbraciom, poniekąd niezadowoleni byli z tego powodu, że poszedł do pogan. I mówi Piotr: opowiedział nam on, czyli Korneliusz, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Religijnie, porządnie żyjący człowiek musiał usłyszeć słowa. Co za słowa? Słowa Ewangelii. Piotr dzielił się Ewangelią o Jezusie Chrystusie, aby mogli przyjąć Go i na podstawie ofiary Chrystusa zawierzyć swoje życie Bogu i zostać zbawionymi, otrzymać zbawienie. Czasem ludzie religijni odpowiadają tak: Pan Bóg odpowiada na moje modlitwy, błogosławi w moim życiu, czy ja czegoś więcej potrzebuję? Ale spójrzmy, co znowu mówi Słowo Boże, słowo apostoła Pawła. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich mówi tak, 14 rozdział. Nauczamy was, abyście odwrócili się od marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. Zobaczcie, co Bóg robi. Bóg nie przestaje dawać o sobie świadectwa. Bóg nie przestaje czynić dobra każdemu człowiekowi. Bóg chce dobrze dla każdego człowieka i chce, aby to doprowadziło człowieka do odkrycia Zbawiciela, do odkrycia potrzeby zbawienia. I największym jego świadectwem jest to, które wydał o swoim Synu, posyłając go dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku. Jeśli on nie zostaje przyjęty, religia człowiekowi nie pomoże. Przychodzi oczywiście deszcz z nieba, urodzajne lata, karmienie, radość, ale nie przychodzi życie wieczne. Apostoł Paweł mówi w swym kazaniu, to jest kolejny fragment z Dziejów, 17 rozdział. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie z martwych. A więc zobaczmy, jest tu taka myśl. Bóg słyszy nasze modlitwy. Bóg czyni nam dobrze. Odczuwamy Boże błogosławieństwo. I chwała Bogu, bo Bóg taki jest. Bóg wyświadcza dobro, ale to wiedz, że pragnie nie tylko doczesnego Twojego dobra, ale również wiecznego Twojego dobra. To, co masz, to, czego doświadczasz, nie wystarczy. To jest doczesne. Bóg prowadzi do wieczności i pragnie wiecznego dobra. Bóg, innymi słowy mówiąc, ma dużo więcej. Właśnie w tym miejscu wielu religijnych ludzi się zatrzymuje i mówi, tyle mi wystarczy. Pójdźmy dalej. Przesuń proszę o jeden. No, nie wyrzucę. Nie działa. Komputer się zawiesił. Widzicie? Właśnie o tym mówiłem na początku. Przez krew Jezusa Chrystusa działaj sobie tam, aż wyskoczy następny. Na tym się nie możemy zatrzymać, co tu widzimy. To donikąd nie prowadzi. Przez krew Chrystusa nie tylko sobie staliśmy się bliscy, ale także stajemy się bliscy dla Boga. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A wcześniej czytaliśmy, że staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Amen. Ruszyło. Częścią tej Bożej rodziny może być każdy człowiek, kto przyjął Jezusa Chrystusa przez wiarę w moc działania Jego krwi. Moc ofiary. Dlaczego przez krew bliscy Bogu? Dlaczego na przykład nie przynależność do Kościoła? Dlaczego nie przez odpowiednią liczbę dobrych czynów? Dlaczego nie przez odpowiednią ilość modlitw czy też oddanych kolekt na tacy? Dlaczego nie dzięki temu, że na przykład urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej? Drodzy, krew do dzisiaj jest najlepszym materiałem identyfikacji człowieka. Dzięki krwi możemy zbadać najlepiej kod genetyczny DNA. Dzięki krwi możemy ustalić ojcostwo. Możemy określić naszą grupę krwi. Nawet zbadać możliwość wystąpienia chorób dziedzicznych. A więc krew jakby w pewnym sensie pozwala nam sięgnąć w przyszłość. Oczywiście w dobie rozwoju cywilizacji nawet strzępek jakiegoś ubrania już może zawierać jakieś informacje DNA osoby, która nosiła te rzeczy. Natomiast krew nadaje się jak dotąd najbardziej, najlepiej. Wydruk z badania DNA to niepowtarzalny kod. Nie ma drugiego takiego. Czyli nie ma drugiego takiego jak ty. Łańcuch DNA po drugiej stronie nie ma identycznego. A więc jesteśmy niepowtarzalni, chociaż chorujemy na tą samą chorobę. Tą chorobę na imię grzech. Biblia mówi, że krew Chrystusa przemawia dzisiaj, do dzisiaj lepiej niż krew Abla. Znaleźliście taki fragment? Krew mówi? Otóż mówi. I krew Chrystusa przemawia lepiej niż krew przelana pierwszego człowieka, a wiemy, że Kain zabił brata swego Abla. Ta krew składała Bogu świadectwo o przestępstwie Kaina, o grzechu Kaina. A więc do Boga dociera każde przestępstwo człowieka od początku istnienia świata. W słowie, w uczynku, w zaniechaniu, w myślach. Sporo tego. Krew Jezusa Chrystusa jednak przemawia, jakby przykrywa to. Przemawia bardziej niż przelana krew ludzka. Bóg patrzy na ofiarę swojego Syna i ta przelana krew mówi mu coś niezwykle ważnego. Gdy przyjąłeś Jezusa Chrystusa przez wiarę, gdy On stał się twoim Panem i Zbawicielem, to Bóg rozpoznaje w twoim życiu obecność swojego Syna. Uznaje cię w swojej rodzinie, uznaje swoje ojcostwo nad tobą. Jesteś dzieckiem Bożym. Ponad wszelką wątpliwość, twoje duchowe DNA o tym składa świadectwo. Apostoł Jan napisał w swoim liście, kto ma Syna, ma życie wieczne. Kto ma świadectwo w sobie, ten ma życie wieczne. Ale uwaga, ta krew nie działa automatycznie. To nie jest tak, że podejdziesz, idąc tropem religii, wyspowiadasz się i po zadanej pokucie i otrzymanym rozgrzeszeniu masz po coś przyszedł. To tak nie działa. To tak nie działa. To też nie działa tak, jak w jednej sieciówce fast fooda, gdzie podejdziesz, raz zostanie zapłacone, potem możesz korzystać i podchodzić ile chcesz do dystrybutora z Coca-Colą czy innym napojem. Możesz sobie nalać i powiedzieć, mam ile chcę. Mam taki automat, który mnie rozlicza. Więc przechodzimy do następnego punktu. Krew Chrystusa oczyszcza nas, ale uwaga, na Bożych warunkach. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 5-7 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w światłości, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc popatrzmy na to. Krew nie działa automatycznie. Tutaj nie czytamy, że działa po prostu niezależnie od nas. Tutaj nie czytamy, że działa wtedy, gdy chodzisz do kościoła. Tutaj nie czytamy, że krew oczyszcza nas w konfesjonale lub czymś na wzór tego. Albo w wyniku dobrego, moralnego życia. Ani też dlatego, że rodzice byli dość religijni. Jest takie przysłowie, pewnie słyszeliście je, powtórzę. Nikt, kto urodził się w stajni, nie staje się przez to koniem. Pan Jezus urodził się w stajence. Jeśli twoi rodzice są chrześcijanami i ty w takiej rodzinie się urodziłeś, to jeszcze wcale nie oznacza, że jesteś chrześcijaninem. Nawet wówczas, gdy przychodzisz do tego samego kościoła, zboru, do którego chodzą chrześcijanie. Biblia mówi, że mamy stać się dziećmi Bożymi, a nie wnukami Bożymi poprzez rodziców. Wówczas Bóg byłby dziadkiem, tak? Bóg nie ma wnuków, ma tylko dzieci, Boże dzieci. Ale by stać się dzieckiem Bożym, trzeba przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa. Bo po to przyszedł. Przyszedł na ten świat i przychodzi dziś do ciebie. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas, gdy chodzimy w światłości, tak czytaliśmy, gdy zbliżamy się do Boga przez ofiarę Chrystusa, to znaczy wierząc, ufając, że to jest jedyny, możliwy, wystarczający sposób, by nasze życie zostało oczyszczone z grzechu. Krew wymaga naszej decyzji. To jest za każdym razem decyzja. Czy pozostanę w ciemności, czy wejdę w światłość? Lud, który chodzi w ciemności, czytaliśmy na początku nabożeństwa, ujrzy światło wielkie. Taka była obietnica Izajasza i wypełniła się wraz z przyjściem Pana. Lecz Pan Jezus, który jest światłością świata, powiedział również, że nie wszyscy ludzie będą chcieli dążyć do światła. To jest bodajże 3 rozdział Ewangelii Jana. Bo w świetle doskonale widać wszystko to, co potępienia godne. W takim świetle widać nasze postępowanie, widać nasze myśli, widać nasze zamiary. widać nasze pragnienia, widać nasz grzech. I wielu ludzi nie chce, aby takie życie było widoczne, wolą, aby pozostało w ukryciu. Ale psalmista mówi, grzechu swego nie ukryłem przed Tobą. Nie możemy przed Bogiem ukryć tego, aczkolwiek świat żyje, jak gdyby to było możliwe. Choć Jezus chce zbawić człowieka, ludzie nie przychodzą do Niego, bo chcą żyć tak, jak żyją. Wiedzą, że czeka ich wielka zmiana i nie chcą tej zmiany. Przed światłem jednak w końcowym rozliczeniu nie da się uciec. Pan Jezus powiedział, to nie Pan Jezus, apostoł Paweł o Nim powiedział, że przed Nim ugnie się w końcu każde kolano. Czyli wszyscy ludzie i ci, co chcieli i ci, którzy bardzo tego chcieli uniknąć. W świetle, czyli przed Bogiem staniemy wszyscy i okaże się, że całe nasze uciekanie nie miało żadnego sensu, tylko że wtedy będzie już za późno na zmianę. On wie o nas wszystko, wie o Tobie wszystko. Nic nie ukryje się przed Bogiem, ani jednej myśli, ani jednego grzechu nie schowasz, ani jednego zamiaru nie zataisz. Bóg zna myśli naszego serca, wie, co serce zamyśla. Grzech więc jest jak trucizna. On uśmierca nas, pozbawia możliwości prawdziwego życia z Bogiem. Grzech fałszuje nam obraz Boga. Grzech oszukuje nas, bo myślimy, że wystarczy nieco przechylić szalę dobrych uczynków, by było więcej dobra niż zła w naszym życiu. Dzieci myślą, że staną się na chwilę trochę grzeczniejsze, będzie większy prezent na święta. Pożyję miesiąc w trzeźwości, będzie lepiej. Pochodzę częściej do kościoła, pokażę się w końcu, będzie lepiej. Zrobię kilka dobrych uczynków dla oka, będzie lepiej. Wyświadczę jakieś dobro sąsiadowi, Bóg to wie, będzie lepiej. Wesprę ubojego, zabrzęczy moneta, poczuję się lepiej. Tylko czy to coś pomoże? Czy to coś pomoże? Ktoś słusznie porównał grzech do jadu węża. Na jad żmii nie ma ratunku. Są takie węże, gdzie po prostu nie ma na to żadnego lekarstwa. Jeśli szybko nie zastosuje się jakiegoś lekarstwa, bo na część ukąszeń istnieje surowica, to wówczas taki człowiek umiera. Gdy jad żmii dosięga nas, wówczas krew transportuje, znowu krew, te wszystkie toksyny do serca, poprzez serce do układu nerwowego. I w ten sposób następuje paraliż i powolna śmierć ofiary. Zatruta krew, jeśli w porę nie zostanie usunięta, oczyszczona, to doprowadzi do śmierci, do nieodwracalnych zmian. I coś ciekawego, w Brazylii odkryto wyjątkową właściwość u pewnego gatunku konia. Zauważono, że kiedy te dzikie konie wypasały się na pastwiskach, były wielokrotnie ukąszone przez właśnie te węże, które dokładnie ten gatunek węża pokazałem. Kiedy były kąszone przez te węże, okazywało się, że są odporne na jad tej żmii brazylijskiej. Więc wskutek badań laboratoryjnych wyprodukowano wówczas na bazie ich krwi surowice. I wynika z tego, że krew posiada antyciała. Tak silne, tak mocne, że jest zdolna zwalczyć truciznę. Ta surowica z krwi jest do dzisiaj jedynym lekarstwem na jad tej żmii. Jest to taki obraz dla mnie. Jedynym lekarstwem na jad grzechu jest krew Jezusa Chrystusa. Ona oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Wiecie, kto to usłyszał? Piotr. On o ludziach miał różne myślenie, szczególnie o poganach. Jeśli jednak Bóg coś oczyścił, to jest czyste. To jest czyste. Proroctwo o mocy Chrystusa nad wężem zostało już zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Jest zapowiedzią przyjścia na świat kogoś, kto poradzi sobie z tym jadem węża, z grzechem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 15 werset. Przez teologów nazywany ten tekst pierwszą Ewangelią Biblii. i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięty. Człowiek, który trwa w grzechu, musi wiedzieć, że ten jad działa i jest skuteczny. On zabija i na wieczność to uczyni. Czas płynie. Każda minuta się liczy, bo nie znamy dnia ani godziny. Nie znamy dnia, momentu swojego odejścia z tego świata. Bez Chrystusa człowiek jest w wielkim niebezpieczeństwie. Jeśli nie przyjmiesz go do swojego życia, stracisz swoje życie. Jeśli przyjmiesz go, to zadziała jak surowica na całe twoje życie i w każdym dniu spędzonym w tym świetle, na drodze z Bogiem. A więc zobaczcie, zostaliśmy drogocenną krwią zbawieni i nigdy nie powinno się to zdewaluować w naszych myślach, w naszych rozważaniach. Pan Jezus przyszedł do swoich, choć czytamy, że swoi go nie przyjęli. Dla nich on nie był kimś drogocennym. Nie przedstawiał wartości on ani jego ofiara. Co prawda chwilowo za nim poszły nawet tłumy, ale Jezus wiedział, co było w człowieku i nie potrzebował świadectwa o człowieku. Powiedział któregoś razu: chodzicie za mną, bo najedliście się dosyta, ale ja mam pokarm, który nie znacie. Uczniowie rozpoznali, co to za pokarm. Ty masz słowa życia wiecznego. Dokąd pójdziemy? Dla nich był kimś drogocennym. Dla Boga jego umiłowany syn jest cenny. Dlatego ta krew jest nazwana w Biblii drogocenną. I tylko ona ma moc zbawić, usprawiedliwić, odkupić, oczyścić, dotknąć sumienia i je również oczyścić. Przede wszystkim uczynić nas bliskimi wobec Boga. Bliscy Bogu. Apostoł Paweł, mówiąc więc do tych, którzy dzięki działaniu tej krwi zostali tak przemienieni, tak uratowani, powiada: drogoście kupieni. Wysławiajcie Boga tedy w ciele waszym. Wiecie, jest takie przysłowie: łatwo przyszło, łatwo poszło. To przysłowie stosuje się do rzeczy, które nas nic nie kosztowały. I oby nigdy to przysłowie nie znalazło zastosowania do rzeczy bożych w naszym życiu. Innymi słowy mówiąc, żyjmy w sposób godny tej ofiary, bo zapłacona była ogromna cena. Chociaż nie zasługiwaliśmy na tą łaskę, Bóg posłał z nieba Syna swojego, aby nas zbawił. Ostatni tekst chcę przeczytać, czytany dzisiaj. Mateusz, Ewangelia, 1 rozdział. O, może ten nie był czytany. 21 werset. Albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego, a to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto Pan napocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. I to jest dobra nowina. Kiedy mówimy o złej nowinie, a to jest mowa o stanie człowieka i jego życiu, które zmierza do katastrofy, mówmy również, wykorzystajmy ten czas świąt Bożego Narodzenia, właściwie Narodzenia Pańskiego, tak to powinno się mówić. Wykorzystajmy do tego, aby dzielić się dobrą nowiną. Aby dzielić się tą dobrą nowiną, że On zbawi lud swój od grzechów jego. Nadadzą mu imię Immanuel. To jest Bóg z nami. Bóg jest z tobą. Bóg z tobą. Tak kiedyś witano się albo żegnano. Bracia żegnali siebie. Bóg z tobą. On zbawił od grzechów naszych, nas. I odtąd Bóg jest przez Jezusa Chrystusa z nami. Czy Bóg jest z tobą? Czy przyjąłeś Jezusa Chrystusa? Czy On jest naprawdę twoim Panem i Zbawicielem? Dajemy sobie prezenty w te święta, tak? To jest prezent z nieba. od Boga dla nas. Zechciejmy przyjąć ten prezent z wdzięcznością i radością, jeśli ktoś go jeszcze nie przyjął. A jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to pamiętajmy, żeby krew Jezusa Chrystusa miała nadal dla naszego życia tą samą wartość, jaką miała, kiedy była przelewana na krzyżu. Bo On po to przyszedł, aby nas zbawić i zrobił to właśnie mocą tej ofiary. Amen.